Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także Pana Wiesława, który będzie realizował naszą audycję. Dzisiaj mamy dużo gości, bo temat dotyczy harcerstwa. Co harcerstwo może dać naszym dzieciom? A więc gościmy drucha Grzegorza Bazydło. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, czuwaj. W Zielonej Górze jestem komendantem chówca Zielona Góra ZHP. No i przy tej okazji chciałem pozdrowić wszystkich harcerzy, którzy nas teraz słuchają. Także wiem, że władze zwierzchnie także siedzą przy radioodbiornikach. A oczywiście pozdrowienia chciałem także skierować do mojej rodziny, znajomych, przyjaciół, do wujków, cioć, a także do mojej ukochanej Basi, która wiem, że też mnie słucha.
I druhna Asia Gajewska.
Ja jestem w tej chwili działającą harcerką u nas w Zielonej Górze. Do niedawna jeszcze byłam drużynową pierwszej drużyny harcerskiej Knieja. I chciałabym przede wszystkim pozdrowić moje babcie, które wiem, że na pewno mnie słuchają, oraz całą moją rodzinę, która także siedzi i słucha, wyczekuje, jak również wszystkich harcerzy z mojej drużyny.
I druhna Malwina Król.
Szczęść Boże, obecnie właśnie działam w starszo-harcerskiej drużynie w Zielonej Górze. Obecnie również w patrolu wędrowniczym i na wstępie chciałabym serdecznie pozdrowić również moją rodzinę, moich rodziców przede wszystkim i całą naszą drużynę starszo-harcerską Knieje.
To byli przedstawiciele ZHP. A jeszcze druh Michał Skubi.
Szczęść Boże, czuwaj. Na co dzień jestem przybocznym pierwszej drużyny starszo-harcerskiej Knieja. Chciałem pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich przyjaciół, no i harcerzy z mojej drużyny.
Tak, to też był z ZHP. Druhna Agata Brzozowska.
Szczęść Boże, czuwaj. Ja jestem przyboczną z 30. drużyny wędrowniczek Orlęta imienia Józefa Andrzeja Grzesiaka Czarnego w Zielonej Górze. W odróżnieniu tutaj od moich poprzedników jestem ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i chciałabym pozdrowić całą moją drużynę, przede wszystkim druhnę Manię, która niestety słucha naszej audycji ze szpitala, cały mój chówiec Narnia, Zielonogórski Obwód ZHR, no i całą rodzinkę, babcię.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy również księdza Jana Pawlaka, który ostatnio tutaj gościł razem też z harcerzami z Zielonej Góry. Być może nas słucha i współpracuje przecież z harcerzami dużo, jako duszpasterz. No właśnie, proszę Państwa, co harcerstwo może dać naszym dzieciom? Harcerstwo kojarzy się z czymś międzywojennym, może zaraz powojennym. Czy teraz w ogóle harcerstwo jeszcze istnieje? Przecież są komputery, no to przecież są gry harcerskie komputerowe? Chyba nie. W ogóle czy to nie jest już przeżytek? Nie wszędzie są harcerze, nie w każdej szkole. Wielu rodziców w ogóle nie wie, na ile może zaufać harcerzom, żeby oddać swoje dziecko. A czego ono się tam nauczy? No właśnie. Co harcerstwo może dać naszym dzieciom? Ta audycja ma na celu, drodzy rodzice, kochani rodzice, skierować was w tą stronę, gdzie dzieci, nie tylko na katechezie, nie tylko w szkole, właśnie w harcerstwie, czyli na łonie przyrody, wśród przyjaciół, mogą zdobywać sprawności. Sprawności w dobrym to są cnoty. A cnoty pomagają nie tylko w życiu tym, ale i przyszłym dostać się do nieba. A więc jest w co inwestować. Ale żeby inwestować, trzeba poznać. Więc oddaję głos druhowi Grzegorzowi Bazydło, żeby nas wprowadził w ogóle. To harcerstwo jeszcze w Polsce jest i istnieje i chyba się rozwija. Tak, harcerstwo w ogóle to jakaś zabawa, czy organizacja, czy stowarzyszenie? Tak ogólnie poprosiłbym na początek.
Tak, harcerstwo jest i można powiedzieć, ma się dobrze. Tak naprawdę harcerstwo, to można powiedzieć, że to raczej ruch. Organizacja, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego, czy Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, to w zasadzie pewna struktura, która ma pomóc, aby ten ruch spełniał swoje cele. A jakie są te cele? Najfajniej to jest chyba najpewniej zawarte w misji Związku Harcerstwa Polskiego, pod którą myślę także się podpisze Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a która brzmi w ten sposób, że naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. W tym jest jakby zawarta cała esencja, cały cel tego, po co harcerstwo istnieje. Więc jak widać, na pierwszym planie jest wychowanie. To od razu chciałbym powiedzieć, że harcerstwo nie ma na celu zastąpienie innych, naszym zdaniem ważniejszych instytucji zajmujących się wychowaniem. My jesteśmy po to, żeby wspierać. Chcemy być partnerami we wychowaniu. Dla nas najważniejszą instytucją wspierającą to wychowanie ma być przede wszystkim rodzina. Potem szkoła i gdzieś tam obok jeszcze właśnie my, czyli harcerze. Wolontariusze, kadra, która po prostu stara się tego młodego człowieka w tym jego rozwoju w różny sposób wspierać. Pan tutaj pyta, czy to zabawa. Tak może to czasami wyglądać. Celem głównym jest wsparcie tego młodego człowieka w jego wychowaniu, ale oczywiście realizowane jest to w sposób jak najbardziej ciekawy, atrakcyjny i dostosowany do wieku i poziomu młodego człowieka. Także zuchy na przykład pracują przez zabawę. Harcerze pracują przez grę, pojawia się współzawodnictwo, wędrownicy to głównie przez służbę, czyli na każdym poziomie, a mamy tych pionów w harcerstwie 4, od ich maluchów w zasadzie pierwsze 3 klasy szkoły podstawowej zuchy, potem są harcerze, gimnazjum to harcerze starsi i wędrownicy, grupa już najstarsza, liceum i wyżej, studenci. Każda grupa pracuje jakby swoją określoną formą. Te formy są oczywiście różnorodne i tak jak powiedziałem, dostosowane do wieku i do poziomu. Celem tego wsparcia jest także próba nakierowania młodego człowieka na to, co dla niego jest ważne. Takie troszeczkę popchnięcie go w stronę samokształcenia i samorozwoju. Niech on sam spróbuje odnaleźć to, co go w życiu pasjonuje i po prostu instruktorzy mają mu tylko troszeczkę pomóc w tym, żeby on tą drogą szedł. Oczywiście podstawą, taką bazą wyjściową tego, czym wychowuje harcerstwo, tak mogę powiedzieć, są wartości. Wartości są zawarte w prawie i w przyrzeczeniu harcerskim. Wielu słuchaczy zapewne otarło się o harcerstwo. Niektórzy na pewno byli wiele lat, także znają to. Ale myślę, że to fajnie można, może warto przypomnieć chociażby przyrzeczenie harcerskie, bo tam jest taka też esencja tego, w co wierzymy i do czego wychowujemy. Więc dla każdego harcerza bardzo uroczystą chwilą jest moment, kiedy on ślubuje na ogień i wśród kręgu przyjaciół, że ma szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu. Czyli widać tutaj, że przede wszystkim jest służba Bogu, służba Polsce, chętna pomoc bliźnim, a więc służba bliźniemu, służba samemu sobie, samorozwój. No i bycie posłusznym temu, w co wierzymy jako ruch, jako organizacja, czyli w te rzeczy, które są zawarte w prawie i w przyrzeczeniu. Ktoś kiedyś tak ładnie powiedział, że harcerstwo jest otwarte na wszystkich, ale nie jest dla każdego. To znaczy, myślę, że trzeba o tym też jasno powiedzieć, że harcerstwo nie stawia żadnych barier, czy ktoś ma jakiś status majątkowy taki czy inny, czy jest wyznania takiego czy takiego, czy w ogóle może nie wierzy. To jakby jest drugorzędna sprawa. Zupełnie nie jest to ważne, jeśli ktoś ma wolę wstąpienia do harcerstwa. Natomiast nie jest dla każdego, dlatego że bycie harcerzem to jest pewien trud, na który trzeba się zgodzić. No i to jest droga niełatwa, którą trzeba kroczyć. Nie wszystkim się to podoba. Niektórzy mimo wszystko wybierają inną drogę, łatwiejszą. Tak jest, że dzisiejsza młodzież czy dzieci mają wiele alternatyw. Kiedyś tak nie było. Kiedyś w zasadzie harcerstwo nie miało żadnej konkurencji. Dzisiaj raz, że rodzice też bardzo często traktują harcerstwo jako jedno z zajęć pozalekcyjnych i na to harcerstwo starają się znaleźć czas, ale oprócz tego jeszcze musi być angielski, jeszcze musi być basen, jeszcze muszą być tańce i tak dalej. Kiedyś tak nie było, więc było no jakby harcerstwu trochę może łatwiej, a dzisiaj po prostu czasami harcerze mówią, że no niestety nie dają rady czasowo, nie mogą poświęcić tyle czasu, ile by chcieli, bo na przykład jest szkoła muzyczna i ona rzeczywiście gdzieś tam dominuje. Ale na pewno jest to jakiś trud, który trzeba ponieść. Zresztą myślę, że za chwilę też tutaj zabiorą głos moi przyjaciele, którzy przyjechali, którzy powiedzą, że ja też to przeżyłem, że mimo dużego jakby nagromadzenia rzeczy, za które się jest odpowiedzialny i które trzeba wypełniać, to to nagromadzenie się, ta duża zajętość czasu w pewnym sensie wymusza także jej dobrą organizację i to też gdzieś tam zostaje na całe życie. Więc jeśli chodzi o te podstawy wychowawcze, to pracujemy metodą harcerską. Metoda harcerska jest tym, co wyróżnia nasze organizacje. Ta metoda opiera się o kilka rzeczy. Po pierwsze o prawo i przyrzeczenie, czyli o te wartości, o których już mówiłem. Metoda opiera się o uczenie przez działanie. To jest bardzo ważne. W zasadzie nie ma takiej przekazywania wiedzy w sposób teoretyczny. Wszystko stara się instruktor zrealizować z dziećmi, z młodzieżą w sposób praktyczny, czyli uczenie przez różnego rodzaju zabawę, przez przygodę, przez służbę, przez wędrowanie, przez różnego rodzaju harce, stąd się wzięła nazwa harcerstwo. Dalej, takim fundamentem jest program. Program stale doskonalony i stymulujący tego młodego człowieka, który zahacza w zasadzie o każdą płaszczyznę jego rozwoju. Co jest ważne, celem tego programu jest rozbudzanie zainteresowań, zaciekawienie, zachęcenie do zdobywania nowej wiedzy, umiejętności, a także żeby szukać tej drogi własnego rozwoju. Kolejną taką wyróżniającą metodę harcerską cechą jest system małych grup. To nie jest tak, że jest 30 osób, powiedzmy, i nad tym stoi jeden drużynowy i on próbuje do tej 30 w jakiś sposób dotrzeć. W drużynie są zastępy. Małe, kilkuosobowe czy kilkunastoosobowe grupy, którymi kieruje najczęściej rówieśnik, który jest troszkę bardziej w tym harcerstwie jakiś doświadczony. To jest także okazja dla tych młodych ludzi, żeby sprawdzić się jako liderzy. 15 lat, 16 lat w zasadzie już kierują takimi małymi grupami. Oczywiście z boku jest osoba pełnoletnia odpowiedzialna, ale oni już mają okazję się sprawdzić czy i doskonalić w tym byciu liderami. Zdobywają autorytet, uczą się tego autorytetu, a więc system małych grup to jest system zastępowy, który tak naprawdę powoduje, że z taką małą grupą pracuje zastępowy, z zastępami pracuje drużynowy, z zastępowym pracuje drużynowy. I potem to jest te kolejne grupy, to są drużyny, łączą się często w szczepy, to się później organizuje w chówcu. Chówce się jakby skupiają w danej chorągwi i tak dalej. Metoda harcerska wyróżnia się także tym, że jest po pierwsze dobrowolna, to znaczy chodzi o dobrowolność w harcerstwie, że to ma sens wtedy, kiedy to właśnie młody człowiek, on sam chce, on nie jest zmuszony. Mieliśmy taki przypadek, ja pozwolę sobie czasami coś z życia wrzucić, bo też kilkanaście lat jestem harcerzem i czasami no, zdarzały się pewne przypadki, o których chciałem powiedzieć, żeby może troszeczkę rodziców już przygotować do pewnych sytuacji, które mogą się zdarzyć. Ostatnio, 2 lata temu byliśmy na obozie, i na ten obóz pojechał młody zuch, a więc jeszcze z początku podstawówki, którego rodzice wręcz zmusili. No to oczywiście w cudzysłowie zmusili, ale bardzo nalegali, żeby pojechał. On nie chciał. No i pech chciał, że w zasadzie 2 godziny po przyjeździe ten młody człowiek przewrócił się i złamał rękę. Oczywiście przypadek, ale no dla niego obóz już nie był taki atrakcyjny. Cały czas, najpierw oczywiście ból, cała ta problematyczna sprawa, żeby to zapewnić odpowiednią pomoc lekarską, bo to byliśmy jeszcze za granicą, więc tym bardziej doszły różne trudności. Ale ten młody człowiek od razu mówił, że on tak naprawdę nie chciał jechać na ten obóz i w jego mniemaniu to było tylko potwierdzenie tego, że to on miał rację, że nie chciał, jakby został w domu, nic mu się nie stało. Więc owszem, czasami jest tak, że rodzice później, czy takie dziecko po jakimś czasie powie, no to fajnie, że mnie zmusiliście, bo naprawdę było super, ale to się musi opierać o dobrowolność. Zupełnie zmieniają się pewne relacje i nastawienie młodego człowieka. Możemy wychowywać poprzez prawo, bo mówimy, słuchaj, chcesz być harcerzem, to musisz przestrzegać pewnych zasad. Jak nie chcesz być, no to nie musisz być, tak? To jest twoja decyzja. No to on mówi, no tak, to jest bardzo też dla nas, instruktorów, dobre narzędzie, to bo ten człowiek chce być harcerzem. Jeśli chce, no to musi iść taką drogą i spełniać te wymagania, które mu się stawia. Jeśli nie, zawsze możemy na obozie, no po prostu jeżeli nie, to dzwonimy po rodziców, przyjeżdżają, zabierają. Nie? Także ta dobrowolność jest fajna. To wyróżnia też od nas, od jakichś innych organizacji, czy mało jest takich oczywiście, ale czasami jest tak, że młody człowiek no, musi tam być i koniec, tak? Bo takie są sytuacje i wtedy zupełnie jego nastawienie też inne. On się tam raczej nie będzie rozwijał. Inna sprawa to jest, metoda jest pozytywna, to znaczy zawsze staram się podejmować pozytywne działania. To się przewija przez bardzo wiele rzeczy w tej metodzie, ale chociażby podam jeden przykład. Staramy się, aby program był atrakcyjny, a więc często jest oparty o jakąś fabułę. Na obozie praktycznie zawsze jest fabuła, to znaczy bawimy się w coś, w kogoś, jest obóz, no możemy oczywiście pojechać na obóz i nie ma żadnej fabuły, ale nie jest to tak atrakcyjne, jak wprowadzić fabułę, zaczarować wszystkich uczestników czymś, zachęcić ich, wybrać się z nimi w podróż, pojechać na przykład, powiedzmy gdzieś tam w czasy rycerskie się wybrać. Tak, cały obóz wtedy jest takim obozem rycerskim. Nie mówimy do siebie tam druh no druhu, druh komendant jest wtedy jakimś królem Arturem i to wszystko się kręci wokół tego. I tam ta fabuła chociażby zawsze jest pozytywna, czyli nie będziemy nigdy robili obozu, który jest oparty o, nie wiem, o fabułę więziennictwa albo o jakichś szkieletorów. Młodzi ludzie nigdy nie wcielają się w negatywne postacie. Nawet jeśli jest gdzieś tam jakiś pirat, to ten pirat zawsze jest gdzieś tam z boku. On może płatać nam figle, my musimy z nim w jakiś sposób walczyć poprzez udowadnianie naszych pozytywnych cech i tak dalej, ale nigdy nie jest tak, że jest ktoś zły. Zawsze te postacie chociażby są pozytywne. Kolejną cechą metody jest pośredniość. Czyli tak naprawdę działa to poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań, poprzez zdobywanie stopni, nowych sprawności, uczestnictwo w programie, czyli w pewnym sensie podejmowanie wysiłku przez młodego człowieka, a nie proponowanie gotowych rozwiązań. Czyli jest to raczej takie nakręcanie go do tego, żeby to on sam zdobywał pewne rzeczy, żeby on miał tą satysfakcję stawiania sobie poprzeczki i pokonywania tego. Wzajemność oddziaływań to kolejna rzecz, która wyróżnia tą metodę. Czyli tak naprawdę jedni uczą się od drugich. Ten system EU-grup powoduje, że oni działają w grupie, ale to nie jest tylko tak, że liczy się grupa. Indywidualnie po to jest zastępowie, żeby dotrzeć do każdego indywidualnie. Ale to, że chociażby widać w takim zastępie, to, że wszyscy się szkolą i kształcą oprócz jednego, to powoduje, że ten jeden no, naturalnie będzie dążył do tego, żeby tą poprzeczkę także wyrównać, żeby nie zaniżać. Poza tym element rywalizacji powoduje także to, że oni chcą być jako grupa jak najlepsi. Kolejna sprawa to jest świadomość celów. To jest bardzo ważne, żeby staram się uświadomić młodym ludziom to, że ich rozwój jest bardzo potrzebny, że czasy są takie, że tylko silne jednostki w zasadzie mają rację bytu, że czasami inni próbują wykorzystać niewiedzę, słabość, próbują zmanipulować i że tak naprawdę siła tkwi w jednostce. Jeśli jednostka będzie silna, to sobie wszędzie poradzi. No, kiedyś jeden z instruktorów powiedział, że jakby nie ma sensu walczyć z samą narkomanią. Jako związek nie powinniśmy skupiać się na tym, żeby tą narkomanię wyeliminować, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy oczywiście zmniejszyć skalę, ale nie jesteśmy w stanie. Bardziej raczej w drugą stronę pójdziemy. Skupmy się na jednostce, wzmocnimy jednostkę, wtedy ona sobie poradzi. Kolejna cecha to jest indywidualność. To jest bardzo ważne, bo najważniejszy jest ten młody człowiek i jego rozwój. Pewne formy grupowe są w zasadzie po to tylko, żeby indywidualnie on był wspierany w tym jego rozwoju, żeby był potrafił rozpoznać ten grunt, który ma w sobie, te zdolności, które ma i które powinien rozwijać. I ostatnia cecha to naturalność. To znaczy wszystko w harcerstwie jest takie jakieś zwyczajne, dostosowane do warunków, w których żyjemy. Czasami się bawimy, czasami przenosimy się w inne czasy, w inne sytuacje, tworzymy jakieś fabuły, ale to tak naprawdę wszystko jest oparte o naturalne, no, można powiedzieć, metody, tak? To nie są jakieś takie rzeczy wyobcowane. Nie przygotowujemy człowieka do życia w jakimś nierealnym świecie. To wszystko jest tu i teraz. Podejmowana służba jest tu i teraz, na swoim podwórku. Czasami tak młodzi ludzie nie widzą tego, co jest wokół nich. Że tak mówię, no może byśmy na przykład służbę może jakiś dom dziecka spróbujemy odwiedzić, coś tamtego, a na osiedlu jest przedszkole i wypadałoby najpierw zobaczyć, czy tam. I się okazuje, że właśnie tu była potrzeba, tu na osiedlu trzeba byłoby coś zrobić, albo jakiś festyn tu i teraz, bo tu jesteśmy potrzebni, bo działamy w jakiejś konkretnej wspólnocie i w jakimś konkretnym, jakby w jakiejś konkretnej grupie. Tyle, jeśli chodzi o takie podstawy, myślę, że tak króciutko, ale staram się nakreślić, w jaki sposób, jakimi metodami, jaką metodą harcerstwo wychowuje, bo warto wiedzieć, jakie narzędzie używa do tego, żeby później ten człowiek był w tym swoim rozwoju wspierany.
I te narzędzia stosuje się w konkretnych już działaniach. Są zbiórki, prawda? Zbiórki są co tydzień na ogół, tak? Zbiórki zastępu.
Tak, jak najbardziej.
Zbiórka zastępu. No, w lecie są obozy. Co jeszcze jest? Są jeszcze wędrówki jakieś, prawda? Jakie jeszcze są formy, że tak powiem, wspólnego działania, żeby stosować właśnie te narzędzia, o których tutaj druh mówił?
No, są różnego rodzaju biwaki, na które wyjeżdżamy wspólnie, czy to z drużyną, czy z chówcem. Są, wiadomo, tak jak pan wspomniał, wędrówki, również rekolekcje. U nas w moim środowisku są dwa razy do roku organizowane rekolekcje, podczas których mamy czas wspólnie jak gdyby zatrzymać się na chwilę, zastanowić się nad tym, jak działamy, ile jest w tym takiego ducha i jak moglibyśmy jeszcze polepszyć nasze stosunki z Bogiem i mamy swojego kapelana, który jakby to wszystko prowadzi, modlimy się. I to też jest jedna z takich form, które jak gdyby nas szkolą.
Druhna Agata Brzozowska zabiera głos. I co jeszcze? Może w takim razie podzielmy się tym, co właśnie druhom obecnym tutaj dała obecność, uczestniczenie właśnie we wspólnocie harcerskiej. W swoim gronie. Począwszy, prawda, od zastępu się zaczęło. Tak?
No, mi osobiście dała dużo samodzielności i praktycznie od małego dziecka, kiedy wstąpiłam do harcerstwa, do drużyny, uczyła mnie tak naprawdę samodzielności poprzez właśnie zabawę, poprzez biwaki czy różne zbiórki, ale również poprzez... nauczyło mnie harcerstwo dosyć dużo odpowiedzialności, bo przez lata, które spędziłam w drużynie i w harcerstwie, uczyłam się odpowiedzialności, samodzielności i odpowiadania właśnie za własne czyny, myśli i słowa.
Dużo tych lat było?
No, już 10. Także sporo czasu spędziłam w harcerstwie już na jakiejś tam krótkiej drodze życia.
Druhna Malwina Król. Dalej.
Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że cechą, którą bardzo mocno wyrobiło właściwie we mnie harcerstwo, to jest pokonywanie własnych słabości i własnych lęków. Ja akurat najczęściej, kiedy rozmawiam na ten temat ze znajomymi czy w gronie harcerzy w czasie gawędy przy ognisku, mówię o potrzebie udzielania pierwszej pomocy, ponieważ dla mnie było to dużym wyzwaniem. To jest to rzecz, której zawsze bardzo się bałam. I właśnie dlatego, że się bałam, ze względu na moje otoczenie, w którym jest dużo harcerzy, ratowników, postanowiłam się z tym zmierzyć i poszłam na kurs pierwszej pomocy. Jest to udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej jest czymś, czego się nauczyłam, co do tej pory budzi momentami we mnie lęk, jednakże wiem, że jestem w stanie go pokonać i staram się to robić zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe. Takich sytuacji, w których muszę pokonać swoje obawy, swoje lęki, jest dużo. Jest to też ma to miejsce także w sytuacjach oficjalnych różnego rodzaju, kiedy jako drużynowa musiałam występować przed rodzicami moich harcerzy. No, czasami niestety tłumaczyć się także ze swoich błędów, to też jest bardzo trudne i bardzo stresujące, czy nawiązać kontakt z dyrektorem szkoły, w której działamy, jeżeli chcemy, nawet jeżeli to nie chcemy, nie oczekujemy czegoś od tego grona, do którego się zwracamy, ale wręcz przeciwnie, chcemy coś dać, na pewno jest to dla młodego człowieka sytuacja oficjalna, w której ciężko się odnaleźć, i którą właśnie ta umiejętność znajdowania się w takich sytuacjach kształtuje harcerstwo.
No tak, ale to, o czym druh nam mówi, to już jest zaawansowane, że tak powiem, zaawansowana służba. Na początku, kiedy był pierwszy, drugi, trzeci rok uczestnictwa w harcerstwie, pokonywanie własnych właśnie słabości. Co pomagało konkretnie? Bo już teraz to już mówimy o dalszych latach, ale początki właśnie. Jakie zajęcia były? Jakie to okazje na to?
Na pewno zaczyna się od samego początku, zwłaszcza dla osób nieśmiałych, bo trzeba znaleźć się w grupie. Oczywiście zastępowy, drużynowy wspierają wszyscy znajomi, harcerze z drużyny, pomagają w tym, ale jest to na pewno pierwsza bariera, którą trzeba pokonać. Później są to wyjazdy, na których trzeba się dostosować do panujących reguł, do panujących warunków. Często organizowane są zajęcia w nocy, w lesie, kiedy jest ciemno. To nie jest takie proste, żeby na początku odważyć się wejść do, czasami na grę terenową, do ciemnego lasu. Chociaż właściwie w mojej już też prawie 10-letniej karierze harcerskiej nie zdarzyło mi się, żeby któryś harcerz, wracając z takiej nocnej gry terenowej, wrócił dalej przestraszony i niezadowolony. To jest właśnie to, że można się zmierzyć z samym sobą.
I tylko wartownik wytęża słuchy, czy czasem gdzieś lasem nie idą duchy. No, warta nocna też jest?
Tak, oczywiście. Najczęściej na obozach, ponieważ wtedy jesteśmy przede wszystkim pod namiotami. Na biwakach rzadziej, natomiast także się zdarza. I zawsze z wartami jest związane dużo dziwnych sytuacji właśnie, kiedy to zdarza się, że harcerze przestraszeni właśnie biegną do druhny drużynowej obudzić, bo coś się dzieje w nocy. Okazuje się właśnie, że to jakaś niewinna wiewiórka przebiegła przez podobóz, ale potem taki harcerz ma większą motywację do tego, żeby poradzić sobie sam z tym problemem i zawsze to pomaga. Zawsze następna warta już jest spokojna.
Tak, druhna Asia Gajewska. I jeszcze ktoś chciał czymś się podzielić? Dobrze. Druh Michał.
Tak, to ja może zacznę od tego, jak moja przygoda z harcerstwem się zaczęła. No było to już trochę dawno, prawie 10 lat temu. Pamiętam, jak w czwartej klasie szkoły podstawowej nasza pani wychowawczyni zaprosiła na godzinę wychowawczą harcerki właśnie z drużyny harcerskiej. No i one tam opowiadały nam, jak to tam na tych obozach bywa, że są różne podchody, różnego rodzaju takie właśnie ciekawe gry i zabawy. No i my z kolegami postanowiliśmy, że no sprawdzimy, co tam ciekawego się dzieje. No i po pierwszej zbiórce, po naborze, to zaczęło się tak wszystko rozwijać. Okazało się, że wszyscy trafiliśmy do jednego zastępu. I na biwakach, no my jako tacy mali chłopcy, no to nas strasznie nam się bardzo podobały te, chociażby te gry terenowe, czy właśnie wyjścia do lasu, no gdzie mogliśmy się wybiegać, wyszaleć i to wszystko w takiej bardzo sympatycznej atmosferze, wszystko odbywało się w jakichś takich bezpiecznych warunkach, no mimo tego, że często właśnie mocno szaleliśmy po tym lesie, pomagało nam to rozwijać jakieś swoje zmysły. No i też te takie pierwsze zbiórki, w których uczyliśmy się musztry, różnych właśnie prawa harcerskiego, te wspólne ogniska, to wszystko nas zaczarowało, zostaliśmy w harcerstwie troszeczkę dłużej. No i to jest właśnie też, to harcerstwo pomaga właśnie budować taką przyjaźń, która myślę, że może przetrwać dobre lata. I właśnie to harcerstwo mi dało tą przyjaźń, te bardzo fajne wspomnienia z różnych wyjazdów, to, że bardzo dużo Polski już zwiedziliśmy na takich obozach, bo to też kadra przygotowuje obozy, które stwarzają możliwość właśnie zwiedzenia danego rejonu Polski, przynajmniej jak gdzieś właśnie wybieramy się na różne takie zloty czy wyjazdy.
To znaczy również konkretna wiedza związana ze środowiskiem, z otoczeniem, które jest wokół. Więc wiedza historyczna, czyli budowanie też patriotyzmu, miłości ojczyzny.
Tak.
Harcerze opiekują się różnymi grobami, często daleko w lesie, miejscami w pamięci, miejscami straceń, prawda? Wiedza patriotyczna, no a wiedza przyrodnicza dotycząca no, tej zieleni chociażby, co koło nas jest, orientacji w terenie, gdzie północ, gdzie południe, mech na drzewie, czy jakieś tam inne za pomocą zegarka określanie stron świata, te wszystkie rzeczy, to też jest jakoś nauka w tym kierunku, proszę bardzo.
Tak, oczywiście. To jest też element wykorzystywany. Nawet alfabet Morsa, który w zasadzie już został w pewnym sensie wycofany z łączności, już nie uczy się tego. Harcerze dalej się uczą nie dlatego, żeby faktycznie gdzieś go stosować w praktyce, ale to pozwala także po prostu dobrze się bawić, kiedy dwie grupy harcerzy nadają do siebie przez odległość taką, że tam dźwięk, powiedzmy, czy głos nie dochodzi, a chorągiewkami są w stanie przekazać sobie określone wiadomości, czy zdarzało się tak, że umiejętność szyfrowania była wykorzystywana na przykład na sprawdzianach, czy nadawanie morsem także przy podpowiadaniu. To tak są uroki tego, że harcerze coś więcej potrafią. Ale faktycznie wiele rzeczy jest z tego, co pan wymienił w harcerstwie i wbrew pozorom to czasami się może przydać. To znaczy taką umiejętność, mamy taką sprawność, która się nazywa trzy pióra. Składa się z takich trzech zasadniczych punktów. Pierwsza, to już jest sprawność mistrzowska, to najpierw jest troszkę słabsza, taka łatwiejsza, to znaczy się dwa pióra i jedno pióro, ale taka trzy pióra, to o tym praktycznie wszyscy harcerze marzą, próbują zdobyć, bo to jest tak, najpierw 24 godziny nie można nic mówić. Nie jest może strasznie trudny ten punkt, tak wydawałoby się, ale bardzo dużo osób no nie jest w stanie zapanować nad tym, szczególnie jak rano się budzą, tak? Bo to trzeba też pamiętać, że jeszcze, bo 24 godziny to także noc. Potem 24 godziny nic się nie je i nie pije. To też można wytrzymać. I też mnie na przykład to bardzo fajnie nauczyło znajomości troszeczkę swojego ciała. Wytrzymać 24 godziny bez jedzenia to i się czasami zdarza, jak jest człowiek bardzo zapracowany. Ale bez picia już jest problem. Już jest problem i ja przynajmniej na tej sprawności poznałem, jak mój organizm reaguje. I to mi bardzo dużo dało, bo męczyło mnie strasznie pragnienie przez kilka godzin, ale potem to ustało. I ja mam tą świadomość, jak kiedyś będzie naprawdę źle i tej wody nie będzie w perspektywie kilkudziesięciu godzin, to ja mam świadomość, że jest taki moment, kiedy nie będzie mi się chciało pić. No, ale to taka dygresja. Trzecia próba w tej sprawności to jest 24 godziny samemu w lesie. Nikt nas nie może zobaczyć, musimy sobie poradzić, musimy gdzieś przenocować, zbudować sobie może jakiś szałas, zadbać o jedzenie, coś trzeba w tym czasie sobie spróbować, nie wiem, znaleźć do jedzenia, jakoś sobie poradzić. Jeżeli ktoś taką sprawność zdobędzie, to ja jestem pewien, że on sobie, jak się zgubi w lesie, to nie ma problemu sobie poradzić. Nie siądzie, nie zacznie płakać i w zasadzie będzie czekać. Kiedyś w jednym z filmów padło takie zdanie, że jak się ludzie zgubią, to najczęściej przyczyną śmierci jest to, że umierają z rozpaczy. Nie dlatego, że organizm nie pozwalał tak długo wytrzymać bez jedzenia czy bez wody, tylko po prostu załamują się. To oczywiście film, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy. Ja wierzę, że ktoś, kto taką sprawność zdał, on sobie poradzi w lesie. On sobie poradzi w lesie, 24 godziny przeżył tamto i tutaj na pewno też. Więc z pozoru takie sprawności, może takie bardziej wydawałoby się nieprzydatne, a pozwalają w sytuacjach takich krytycznych no po prostu działać, bo człowiek ma tą świadomość, która się wtedy bardzo przydaje. Ja już coś takiego przeżyłem, więc nie ma problemu, żebym sobie nie poradził. Cała, akurat tutaj jest są harcerze z drużyny Kniejak, która co roku organizuje kino, to jest kniejowa impreza na orientację, podczas której, także oni są świetni, jeśli chodzi o poruszanie się w terenie nieznanym z mapą, z kompasem, także to też się przydaje. Czasami, no dzisiaj jechaliśmy tutaj do studia, to też bardzo fajnie, że wiedziałem, że koło mnie siedzi osoba, która jak dostanie mapę, to chwila, moment i będzie w stanie mnie dobrze poprowadzić.
Tak, dziękuję druhu Grzegorzu. Druh na Malwina.
Ja chciałabym właśnie jeszcze wrócić i nawiązać do tej orientacji w terenie, bo to faktycznie nam się przydaje w życiu. Czy jedziemy na jakąś wycieczkę z klasą, czy z rodziną na jakąś wycieczkę. Ja biorąc mapę jestem w stanie powiedzieć i zorientować się, gdzie jesteśmy. Czasami nawet mówi się, że harcerz wchodzi do lasu po to, żeby się zgubić, żeby potem znaleźć swoją drogę i żeby wiedzieć, gdzie potem, gdzie jakie ścieżki ma, takie już urobione, znane, żeby wiedzieć po prostu, gdzie się jest. I to jest, no, moim zdaniem jest to bardzo ważne, bo ja potrafię się zorientować, potrafię jakoś fotograficznie zapamiętać jakieś miejsca, gdzie jeszcze nigdy nie byłam, żeby potem tą samą drogą wrócić i się nie zgubić. Moim zdaniem jest to naprawdę cenna umiejętność, jeśli chodzi o harcerzy.
No, dziękuję bardzo. Może to tyle tytułem wstępu, bo byśmy mogli tu jeszcze długo rozmawiać ze sobą. Jest bardzo ciekawie i radośnie, ale może zaprośmy słuchaczy, by też jakieś pytania zadawali, czy dzielili się swoim doświadczeniem, co harcerstwo może dać naszym dzieciom.
A więc telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Drodzy małżonkowie i rodzice, dziś temat, co harcerstwo może dać naszym dzieciom. Gościmy druhny i druhów, harcerzy z Zielonej Góry.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchaczka z Dolnego Śląska. Ja mam takie pytanie do naszych harcerzy. Chciałam zapytać, jak można pogodzić, zrozumieć taki fakt, że harcerstwie naszym polskim to jest najlepsza polska młodzież. I zapytać właśnie, jak mamy to rozumieć. Harcerze, którzy przynoszą światełko betlejemskie w wieczór wigilijny i harcerze, którzy współpracują z owsiakiem w tych zbiórkach charytatywnych, biorą udział. I chciałam zapytać, czy takie zbiórki muszą się akurat odbywać w tym dniu, kiedy się odbywa ta Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czy nie można byłoby zorganizować tych zbiórek w inne dnie jakieś, na przykład na Podkarpaciu? Jest to tak zorganizowane. Jest to bardzo, bardzo rażąca sprawa i bardzo nas to boli. Zupełnie nie możemy się z tym pogodzić. Bardzo proszę o wyjaśnienie i proszę również o jakąś reakcję, bo to jest nie do wytrzymania, przepraszam. Jest ogromnie dużo osób bardzo oburzonych z tego powodu, tylko że nikt jakoś tak nie ma odwagi, bo każdy uważa, że uważają, że to i tak nic nie da, żadna interwencja nie pomoże, bo to już tak jakoś jest ustanowione odgórnie. Czy to tak musi być? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nie podam Pani nawet imienia. Proszę Pani, tu mamy w studiu ze sobą, towarzyszą nam harcerze, harcerki, którzy pracują, że tak powiem, no, na tym najniższym poziomie, zajmują się zastępami, prowadzą młodzież w kierunku jak najlepszym. Natomiast nie ma tu nikogo z tej całej góry i jeszcze wyższych szczebli, które właśnie o tych sprawach decydują. I ja nawet bym nie chciał ich zapraszać w tym momencie do dyskusji, bo my nie mamy się skupiać na tych sprawach, których nie potrafimy załatwić. My w tej chwili mówimy o tym, czy możemy nasze dzieci tu oddać do tego zastępu, do tej drużyny, która w tej szkole działa, którą znamy, wiemy, kto to prowadzi, znamy tych ludzi, bo musimy jakoś poznać jako rodzice, musimy najpierw się przyjrzeć, spotkać, porozmawiać. Z nami też tak było, jak nasze dzieci wchodziły do harcerstwa, najpierw porozmawialiśmy z tymi, którzy to prowadzą w danej szkole. Natomiast nie możemy w tej chwili roztrząsać tych generaliów, bo nie ma tutaj ludzi, którzy o tym decydują. Owszem, jest to przykre. No, pan Grzegorz Bazydła chciałby jeszcze słówko na ten temat.
Tak, ja o tym nie mówiłem na początku, ale nasza organizacja, czy nasze organizacje są organizacjami apolitycznymi. To znaczy, bardzo staramy się nie wchodzić... Oczywiście funkcjonujemy w jakiejś politycznej realności, o tak to może nazwać, jakimś, to jesteśmy gdzieś zawsze osadzeni, ale staramy się nie wchodzić w żadną dyskusję, ani nie być jedną ze stron. To znaczy każdy z nas oczywiście ma prawo do tego, żeby opowiadać się za daną opcją polityczną, ale nigdy, że tak powiem w cudzysłowie, nigdy w mundurze. Prywatnie ja mogę wypowiadać się, ale jako komendant Chówca nie.
I nie jest to treścią zbiórki.
Tak, oczywiście. I chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest wcale takie proste bycie politycznym, dlatego że ja sam, jak jestem komendantem, to czasami zwracają się do nas różne instytucje, organizacje z prośbą o pomoc. Ja czasami muszę po prostu odmówić, chociaż cel wydaje się być dobry, ale mogę powiedzieć, dobrze, możemy pomóc, bo staramy się oczywiście każdemu pomóc, ale mogę popytać się prywatnie niektórych harcerzy, czy przyjdą, pomogą, nie wiem, poroznosić na przykład ulotki. Ale nie mogę pozwolić na to, żeby ta dana organizacja, która, czy partia, która te ulotki gdzieś tam jakby wyprodukowała, będzie kojarzona później z harcerstwem. I chciałem tylko powiedzieć, że czasami bardzo ciężko takim manipulacji uniknąć. To rzadko się zdarza, że ktoś mówi, ja jestem stąd i stąd i chciałbym, żeby harcerze to. Wtedy jasno można powiedzieć nie. Ale bardzo często my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to, że zostaliśmy w pewnym sensie wmanipulowani w pewną akcję i mówiono nam o tym, że no harcerze, tu dzwonimy, ponieważ na was zawsze można liczyć, a jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, trzeba nam pomóc przy no nie wiem, jakiś tam fest, tam dzieci i tak dalej. I potem się okazuje, że to trochę inaczej to wyglądało, no ale już jest za późno i dlatego staram się być bardzo apolityczni, bo zależy nam, żeby nie być kojarzonym z żadną instytucją, organizacją czy partią polityczną.
Piwem czy czymś takim, prawda?
Dokładnie. Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Zamojskiego.
Prosimy bardzo, a imię pani?
Bogumiła.
Prosimy.
Ja już jestem starszym harcerzem. Mam już 50 lat temu byłam harcerką, no w jednej klasie po prostu, w szóstej klasie.
No to czuwaj,
drutno. Uzwalam swojego drucha, ciotkę Jana i pana Weilera, obchodzili naszą grupę. Bardzo dobrze wspominam i harcerstwo dało mi dużo na życie. Już jestem starsza, ale te zasady są bardzo zbliżone do chrześcijaństwa i dobrze jest z tym żyć. Obowiązkowość, wypełnianie obowiązków na czas, to wszystko się w życiu przydaje. No, pozdrawiam tych, co są w studiu.
Dziękujemy.
Państwa redaktorów i tych harcerzy. Pozdrawiam biskupa naszego, Mariusza i Wacława Zamościa.
Dziękujemy pani.
No i dziękuję za telefon przyjęty.
Dziękujemy Bogiem. Pani bardzo. Z Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Czy jesteśmy na obozie harcerskim?
Tak.
Kogo witamy?
Ksiądz Jan Ostrowski, probost parafii świętego Michała Anioła w Lipuszu, ale też w jednym sobie drużynowy, drużyny harcerskiej imieniem błogosławionego Wincentego Frychowskiego, siódmej drużyny harcerskiej Chówca Kościerzyna, a z Lipusza.
Witamy serdecznie.
I pozdrawiamy. Halo? Tak, tak, słuchamy księdza i proszę powiedzieć, teraz akurat jesteście na obozie, tak?
Jesteśmy na obozie, płonie piękne ognisko, nasi harcerze śpiewają, a my odpoczywamy. Jest siedem środowisk, Chówiec Kościerzyna, ale są to harcerze ZHP z Lipusza, ze Stężycy, z Kościerzyny, z Wielkiego Klincza, starej Kiszewy oraz Kartus. I wspólnie spędzamy nasze pierwsze dni wakacji. Nie tyle może odpoczywamy, ale też i harcerze zdobywają sprawności. Też uczą się nowych zadań, wypełniania nowych zadań. Poznają piękne kaszubskie tereny, chociaż z Kaszub jesteśmy.
To znaczy konkretnie czego się uczą, proszę księdza, pod wodzą księdza właśnie, w szczególności? Czy tylko służyć do mszy chyba, czy coś jeszcze?
Nie. To nie. My uczymy się tego, co jest zawarte w prawie harcerskim. Właściwie uczymy się samodzielności, uczymy się odpowiedzialności. To, co harcerz każdy w swoim życiu powinien wypełniać i realizować. Mamy tak w tym roku, taki mamy nasz wspólny wypoczynek. Mamy poszczególne dni, na przykład dzisiaj to był taki dzień Ekolandia, gdzie uczyliśmy się dbania o czystość środowiska. Piękne wykłady, jak robić z odpadów papier czerpany, segregację odpadów, ochrona środowiska, higiena. Więc to dzisiejszy dzień, prawda? To dzisiejszy dzień. Także możemy powiedzieć, że dni są za krótkie, aby wypełnić piękny, bogaty program, ale takim głównym zadaniem, znaczy moim zadaniem, takim przesłaniem było, aby stworzyć taką drużynę. Mam dość liczną, 70 harcerzy w drużynie, klasy podstawowe, gimnazja, mamy szkoły średnie, aby uczyć umiłowania ojczyzny, umiłowania Boga, umiłowania rodziny. To jest takie nasze główne przesłanie. Często powtarzamy, modlimy się za naszą umiłowaną ojczyznę. Tłumaczymy, raczej przyswajamy sobie, że ojczyzna jako ojcowizna, czyli to jest piękny dar dany nam przez Pana Boga, ale poprzez naszych ojców. Ale też dzisiaj na przykład omawialiśmy, co to znaczy umiłowanie rodziny. Młodsi harcerze trochę tętnią. To jest piękna oznaka. Ja tłumaczyłem dzisiaj moim harcerzom, że jeżeli ktoś tęskni, to tylko gratulować, bo tęsknię za kimś, kogo kocham. Jeżeli kocham mamę, tatę, mamusię, tatusia, rodzeństwo, jest naturalnym naturalną oznaką, że tęsknimy, ale też miłość rodziców powoduje, że wysyłają dziecko na obóz po to, aby uczyło się samodzielności, aby uczyło się odpowiedzialności, aby integrowało się z innymi harcerzami, poznawało otoczenie, tradycje. O, ja tak tylko mówię, może jakieś pytania co, bo chyba troszeczkę się zagalopowałem w tych moich wywodach.
Co jest... Halo? Tak, słuchamy księdza. Co jakieś zdarzenie, co było najtrudniejsze dotychczas na tym obozie dla uczestników tego obozu?
Najtrudniejsze to było dwa dni temu o godzinie 23:00 nadpłynęły chmury i była potężna burza i potężna ulewa, ale harcerzy byli bardzo dzielni na przykład i dlatego tutaj jako instruktorzy ustanowiliśmy taką nową sprawność to może tak humorystycznie nazwaliśmy tę sprawność twardziel deszczowy. Pomimo, że deszcz lał ogromne potoki, to dzielni harcerze przetrzymali tę próbę, radośnie śpiewali jeszcze w namiotach i wszyscy szczęśliwie przetrwali burzę i ulewę. A teraz mamy ognisko, płonie ognisko, mamy śpiewają, mamy skecze, jest ognisko obrzędowe, więc tak jak powinno być w harcerstwie.
A jakie to jest ognisko obrzędowe?
Proszę.
A co to znaczy obrzędowe?
No obrzędowe, czyli jest tam obrzędowe ognisko, ceremonia rozpalenia ogniska, wszyscy są mundurowani, program ogniska jest, są strażnicy ognia mianowani. Oczywiście dzisiaj to jest, spojrzę, to jest Mateusz chyba i Piotr, zasłużyli się, są jako strażnicy ognia zawsze, każdego dnia. To są ci, którzy czymś się wyróżnili, w jakiej sprawności, czy w ciągu dnia wykonali pięknie zadanie, to otrzymują nagrodę jako strażnicy ognia. Dbają o to, aby ogień płonął, nigdy nie zgasł. Mają strzec ognia w granicy oka. Takie jest mianowanie na strażnika ognia. A jeszcze tak może wracając tak. Do naszej idei harcerstwa. Mamy dużą drużynę, bardzo silnie zaangażowaną. Może dzięki temu, że rodzice zrozumieli, właściwie tak to od dołu wyszło, rodzice zrozumieli, jak piękną wspólnotę jest harcerstwo, które uczy braterstwa, uczy miłości, uczy przyjaźni, opanowania. Bycie harcerzem dzisiaj nie jest łatwe. To nie jest łatwe, kiedy przyrzeczenie mówi nie pali tytoniu, nie pij alkoholu, kiedy to jest trudne. I dlatego może niektórzy, kiedy tak poznają prawo harcerskie, kręcą głową, to nie jest dla mnie, ponieważ harcerzem się jest. Nie jest jakieś chwile czy parę lat harcerzem, po przyrzeczeniu się zostaje. I to jest zobowiązujące. Ja to ciągle moim harcerzom mówię, że harcerz nie daje słów na wiatr. Przyrzeczenie jest zobowiązujące. Ono trwa, nie ma odwołania.
Tak, słucham.
I właściwie harcerstwo też mobilizuje do pilności, do prawdomówności. Harcerstwo mobilizuje do umiłowania rodziny, tak może mówię, umiłowania, ale harcerstwo mobilizuje do tworzenia rodziny. Dzieci, harcerze mają swoje zadania w rodzinie. Nie są tylko gośćmi w rodzinie, ale że mają swoje obowiązki w rodzinie. Zdobywają sprawności, na przykład chociażby nie tylko na obozie kuchcika, ale to jest też i sprawność, którą potem realizują w swoim domu, pomagając mamusi czy mamie w codziennych obowiązkach. A więc to nie jest tylko, że rodzice podają gotowe, harcerz współtworzy rodzinę, ma świadomość współtworzenia rodziny, odpowiadania za rodzinę.
A proszę księdza, a jak jest, mówimy o różnych odpowiedzialnościach, z odpowiedzialnością za słowo. Tak narzeka się na młodzież, że to słownictwo to jest okropne. Jak to jest na obozie z tym słowem? Czy się je rzuca, czy się je szanuje, czy jest może jakieś milczenie?
No są sprawności liwijki, którzy dzisiaj chyba, ja zapytam może komendantkę, ilu dzisiaj gra sekundkę, zapytam druhną komendantkę, dzisiaj ilu milczy harcerzy liwijki zdobywa? A, to dzisiaj dlatego tak słabszy śpiew, bo 20 osób. 20 osób dzisiaj zdobywa sprawność poprzez milczenie. Dopiero zakończą swoją, no, swoją próbę. Apelem porannym rozpoczęli, a zakończą apelem wieczornym, to gdzieś będzie za pół godziny. Milczenie polega na tym, że milczą, ale to nie jest próżne milczenie. Każdy z nich ma medytować, rozmyślać, rozważać i swoje przemyślenia spisują, na kartkach spisują, potem drużynowym przedstawiają, do jakich przemyśleń doszli poprzez milczenie, poprzez wyciszenie, co im, no, co im sumienie nieraz wyrzuca, co mogą poprawić. No nie wszystkim się udaje, ale no gdzieś tak 3/4 z 20, pewnie 18, kiedy przemówi, to powie, że udało się. No wczoraj jednemu się nam duchowy nie udało, nieopatrznie się pochwalił, ale potem powiedział, że nie, powiedział parę wyrazów i sprawności nie zdobył, bo to jest prawdomówność też. Na to kładziemy wielki nacisk, aby być prawdomównym, bo tak łatwo uczyć wpaść na wykrętactwa, udawania, mówienia nieprawdy, a trzeba mówić prawdę, być takim przejrzystym, szczerym. To jest nasza sprawność milczenia. Dzisiaj dość sporo milczy, mamy koło 100 harcerzy, więc około 20, komendantka Alina Cyżan z Kościerzyny mówił, około 20 dzisiaj ma sprawność. Zdobędzie po na apelu.
Dziękuję bardzo, księże Janie. Życzymy już dobrej pogody, żeby tak nie lało, żeby wszystkie zadania...
Nie, pogody, tylko raz lało, tak?
No właśnie, żeby wszystkie zadania można było zgodnie z planem wypełnić, żeby pogoda nie przeszkadzała.
Pozdrowić radio słuchaczy, Radio Maryja, naszym harcerskim okrzykiem, możemy?
Prosimy bardzo.
Tak.
Duchenki, duchowie, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Czuj, czuj!
Czuj, czuj!
Czuj, czuj!
Czuj, my też pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
My też was pozdrawiamy. Czuj, czuj, czuwaj! Z Panem Bogiem.
Zapłać, tak, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Maria, ja dzwonię z Chełma Lubelskiego. Tak. Jestem mamą małego Wilczka. Synek należy do Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza. I ten pierwszy stopień to jest grupa Wilczków. Ta formacja u Maciusia trwa rok. I wraz z kolegami chodzi na zbiórki. Przy okazji chcemy pozdrowić Danielka, drugiego dzielnego Wilczka, Maciusia przyjaciel. Mogę powiedzieć, jakie zaobserwowałam zmiany w synku. Rzeczywiście te zbiórki, te spotkania bardzo go pociągają. Bardzo tak czeka na tą sobotę, kiedy już szykuje sobie mundurek, chustę, plecak, wszystko jest gotowe.
A ile ma lat?
10. 10. I w te soboty zbiórki odbywają się tak około 2-3 godzin. Chłopcy bardzo dobrze się tam czują. Zauważyliśmy, że jest spory nacisk położony na wychowanie, na dyscyplinę. I kiedy wybierają się do lasu, jest rzeczywiście poznawanie terenu, jest zdobywanie różnych sprawności. Na tym etapie no, są to takie mniejsze sprawności, nie tak poważne, ale kiedy syn przynosi zapisany swój dzienniczek, nazywany kroniką, to widzimy, że są różne szyfry, że są węzły, że jest sporo informacji dotyczących poruszania się w terenie. To wszystko naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Ja chciałabym tutaj bardzo serdecznie podziękować młodym chłopcom, druhowi Michałowi i druhowi Przemkowi. I tak rozmawiając często z nimi, patrząc na nich, tłumaczę im i to tak się śmiejemy z tego. Bo mówię, chłopcy, wielu waszych kolegów, rówieśników, tak określając, biorę to w cudzysłów, leży w tej chwili do góry kołami, albo śpi, albo coś tam jeszcze, no po prostu spędzają czas zupełnie inaczej, a wy wstajecie w sobotę rano, w ten w zasadzie jeden czy dwa wolne dni w tygodniu, bo to są licealiści, biegniecie na te zbiórki, maszerujecie z tymi maluchami do lasu, staracie się im coś przekazać i tak wielokrotnie im po prostu za to dziękowałam. Dzisiaj chcę ich pozdrowić bardzo serdecznie i też bardzo serdecznie chcę pozdrowić księdza Bogdana z parafii świętego Kazimierza w Chełmie, który jest opiekunem tego harcerstwa katolickiego, opiekunem Wilczków i ich idolem. Wspaniały kapłan, który bardzo się angażuje w to duszpasterstwo dzieci i młodzieży i robi to całym sercem i z wielką pasją. I życzę mu dużo siły dalej do formowania i Wilczków, i wszystkich innych grup, którymi się tak bardzo, bardzo mocno zajmuje. Ja się bardzo cieszę. Chłopcy są obecni na różnych uroczystościach, mają wspólną mszę świętą co jakiś czas. Mamy w Chełmie Chełmską Górkę, przepiękne sanktuarium, gdzie harcerze z tego stowarzyszenia również pięknie się prezentują. Robią też różne akcje, ale tutaj te grupy starsze. Tu wśród Wilczków na razie przy pierwszym roku pracy odbywa się to tak jeszcze na terenie parafii i na terenie harcówki. Jakichś takich jakby dalszych wypadów z racji wieku po prostu i czasu przynależności do harcerstwa jeszcze nie było. W tej chwili jest obóz niedaleko tutaj Chełma planowany na wakacje. I jeszcze raz chciałam po prostu podziękować. Formacja jest przepiękna. I chwała Panu, że są ludzie, młodzi ludzie, którzy chcą się zajmować, że są druhowie, którzy potrafią na mszy świętej zmobilizować chłopców i do spowiedzi, i w zasadzie całą drużyną pójść do Komunii Świętej. To jest naprawdę ważne. I bardzo, bardzo im za to dziękuję. Chwała Panu.
Chwała Panu. Dziękuję Pani Mario za to świadectwo. Proszę bardzo.
Też chciałem bardzo podziękować właśnie za ten głos, bo to dla nas jest ważne, że właśnie tak jak przed chwilą pani mówiła, to jakby są rodzice, którzy doceniają to, co robimy, co robią harcerzy, co robią właśnie młode osoby, wolontariusze, którzy swój czas poświęcają po to, żeby tak naprawdę wychowywać. To przy okazji, ponieważ w studiu są harcerze z ZHP i ZHR, to jakby samo wyszło, że to nie tylko są dwie organizacje harcerskie w Polsce, tak jak tutaj pojawiła się ZHK Zawisza. Czasami rodzice pytają się, no do jakiej organizacji najlepiej zapisać dziecko? To myślę, że takie pytanie po tej audycji także może się u słuchaczy zrodzić. Ja chciałem tylko odpowiedzieć, że tak naprawdę nie ma to znaczenia. Przynajmniej dla nas tutaj w Zielonej Górze my jesteśmy dla siebie partnerami. Czy jesteś w ZHP czy w ZHR? W zasadzie nie ma znaczenia. Obie organizacje mają taki sam cel w zasadzie, taką samą misję i zajmują się tym samym. A jak pokazuje życie, to tak naprawdę To, do jakiej organizacji należy, to jest w 99% kwestia przypadku. To znaczy, po prostu dziecko mówi, o, mamo, u mnie w szkole dzisiaj byli harcerze, chcę pójść na zbiórkę, chcę się zapisać. Dobrze. I dopiero później się okazuje, że aha, to jest ZHP, a jeszcze mamy ZHR, albo to jest ZHR, a jeszcze jest inna organizacja w naszym mieście. Więc jeśli takie pytanie się kiedyś gdzieś pojawi u rodziców, to myślę, że chciałem, żeby tak w tej edycji to wybrzmiało, że nie jest to tak do końca ważne, tak? Nie ma lepszej i gorszej organizacji. Po prostu mamy takie same cele i jeśli trzeba, to można wysłać dziecko na jedną zbiórkę, niech zobaczy, na drugą, niech to jakby dziecko wybierze, ale najczęściej jest tak, że są świetne drużyny i w ZHP, i w ZHR, i naprawdę...
A wszystko w rezultacie zależy od konkretnego człowieka, który daną grupę prowadzi.
Tak jest,
zetknęliśmy
tak
się, nieważne o nazwę, tylko właśnie, jeżeli prowadzący grupę bije w brzuch, obrywa guziki, nawet pozapinane młodym zuchom, którzy dopiero pierwszy raz czy drugi raz są na zbiórce, no to oczywiście zniechęcą totalnie. Także tutaj po prostu trzeba patrzeć, kto prowadzi. Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Wasza Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłania się Irek z Mielca, a właściwie z Rzeszowa. Jestem harcmistrzem z Rozporstwa Rzeczpospolitej. I chciałbym, ale jest jednocześnie jestem też rodzicem. Rodzicem dzieci, moja żona jest też instruktorką harcerską, harcmistrzynią. I myślę, że oczywiście włączając się w tą audycję jako słuchacz tym razem, chciałbym powiedzieć o tym, bo właściwie to audycja dla rodziców, jak to sprawdzić, że rzeczywiście jak to jest z tym harcerzami w naszej szkole najbliższej czy w okolicy. Otóż od zawsze w harcerstwie najprostszym probierzem, sposobem na sprawdzenie autentycznego wychowania była abstynencja. To jest coś, co tak naprawdę pozwala odróżnić harcerstwo autentyczne, prawdziwe, takie żywe, polskie, od tego, co jest czasem udawanym, przebieranym lub takim dość fałszywym, bo też takie zdarzają przypadki. Niestety w naszym kraju, w Polsce, coraz częściej zdarza się takie sytuacje, kiedy młodzi ludzie próbują uciekać właśnie w różne uzależnienia, czy to alkoholowe, czy narkotykowe. Jako harcerze też musimy się z tym liczyć, że takie zagrożenia wokół nas są. W ZHR-ze bardzo duży nacisk kładziemy na abstynencję. Jest to rzecz, która jest naprawdę ważna. No i ponieważ stosujemy w praktyce personalizm chrześcijański, to najlepszym przykładem jest własny przykład. Dlatego instruktorzy harcerscy, żeby móc przekonać dzieci do tego, że abstynentem warto być, muszą być abstynentami. Ja jestem abstynentem od czasu, kiedy założyłem mundur i złożyłem przyrzeczenie, od 20 ponad lat. Żyje mi się z tym dobrze. Czasem oczywiście niektórzy na nas patrzą dziwnie, ale mogę tutaj się pochwalić i myślę, że nie tylko ja, ale wielu instruktorów tym, że w naszym życiu spotykamy bardzo dużą grupę dzieci i młodzieży, których doprowadziliśmy do pełnoletności w tej abstynencji.
Panie Irku, pytanko, to znaczy nie pije pan wódki, ale piwo pan pije, tak?
Nie. Mówimy o abstynencji stuprocentowej. To nie jest, że jestem abstynentem w mundurze, a bez munduru nie. Nie. Takie właśnie postawy są bardzo często występują w przyrodzie, że tak powiem, harcerskiej i one są bardzo szkodliwe, dlatego że wprowadza się pewien taki dysonans, pewne rozróżnienie takie, że w mundurze jestem harcerzem, a bez munduru jestem cywilem. Otóż tak nie jest, nie? Jeżeli jesteśmy harcerzem, to w myśl starego takiego przysłowia harcerskiego, że raz skautem całe życie skautem, jak powiedział Baden Powell, czyli jeżeli złożyłem przyrzeczenie harcerskie i chcę być, to nieważne, czy mam teraz 40 lat, bo akurat mam 41 lat i jestem tym abstynentem. Oczywiście ktoś robi wielkie oczy, podczas często, kiedy my jako dorosłe osoby spotykamy się, czy to w ramach jakichś spotkań samorządowcami, czy z jakimiś innymi grupami, to przy jakichś oficjalnych sytuacjach często bardzo jesteśmy częstowani alkoholem. I powiem tak, jest już o wiele łatwiej odmówić alkoholu. Jeszcze kilka lat temu było to naprawdę dziwactwo. No nie teraz, ponieważ jednak troszeczkę się to zmienia, jesteśmy może bardziej rozumiani, że na przykład możemy równie dobrze wynieść toast wodą mineralną, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby kogoś uczcić, a nie o to, żeby sobie w siebie wlać procenty, no nie? Bo tak to rozumiemy. Natomiast jest to bardzo trudne.
Rozumiemy, panie Ilku, pana dobrze, bo my też jesteśmy abstynentami od 27 lat.
No myślę, że każdy, kto przez to w tym jest, tkwi, dlatego, ale zwracam uwagę na to, że właśnie jest trudniej, dlatego że część instruktorów młodych, czy młodych harcerzy, którzy wchodzą w wiek dojrzały, często odchodzi z tego powodu. Nie? Mówią, byłoby fajnie w harcerstwie, gdyby jeszcze nie ta abstynencja. Tutaj jest to taki element, na który rodzice myślę, że powinni zwrócić uwagę. No i jeszcze jest taki element, który akurat w przypadku tej różnorodności harcerstwa, bo mówimy o tym, że harcerstwo jako ruch jest jedno, natomiast organizacje są różne. Czasem to porównujemy do zakonów, które też mają jedną regułę, na przykład jak franciszkanie, ale różne konstytucje są, nie? W gałęziach franciszkańskich. Tak podobnie chyba jest w harcerstwie. Myślę, że rodzic też wybierając, oczywiście kieruje się tym, co akurat gdzieś występuje w okolicy, czy w szkole, czy w miejscowości, czy w domu, bo jest z tym różnie. Akurat ja jestem teraz w momencie, kiedy z dużego miasta, gdzie jest środowisko ZHR-u, przenoszę się na małą wieś, gdzie tego ZHR-u nie ma. To czy będzie u mnie w domu pewnie harcerstwo i za chwilę pewnie w szkole razem z moimi dziećmi, bo nie wierzę, żeby moja córka zastępowa tak zostawiła to wszystko i zapomniała o harcerstwie, w którym wyrosła. I myślę, że to jest też taki element, który jest ważny. Natomiast do tego jeszcze jednej rzeczy, którą chciałem powiedzieć. W ZHR-ze jeszcze mamy taką pewną specyfikę, taki rys, który odróżnia nas od pozostałych organizacji, to to, że mamy osobną gałąź harcerek i harcerzy. To znaczy od drużyny aż po najwyższe szczeble, jak to powiedzieliśmy, mamy rozdzielone wychowanie harcerek osobno i harcerzy osobno. To wynika z tego takiego już tradycyjnego wychowania, gdzie jednak w wieku, w każdym właściwie, na każdej gałęzi wiekowej pewne zabawy, sposoby zajęcia, czy sposoby edukacji, czy właśnie formowania są typowe dla dziewcząt, a inne są typowe dla chłopaków. Chłopaki generalnie lepiej wolą, bardziej chcą biegać po lesie z siekierą i stawiać mostki albo budować szałasy, a dziewczyny na przykład wolałyby się zająć zielarstwem o czymś tam innym. To nie dlatego, że one tak my im każemy, no nie? One po prostu tak lubią. W ZHR-ze jest to dość dobrze jakby kontynuowane, bo to jest ta taka linia przedwojennego wychowania harcerskiego. To oczywiście stwarza pewne kłopoty organizacyjne, no bo mamy naczelnika, naczelniczkę, dwa osobne systemy sprawności, osobne systemy stopni, ale z kolei daje to pewną taką, powiedzmy, ciągłość wychowania od małego zucha i zuchenki aż do starego harcerza i harcerki.
Ale harcerka też umie zbudować szałas przecież.
Ale nie, oczywiście nie. To ja nie mówię,
nie jest dyskryminowana w tym zakresie.
Są pewne takie typowe rzeczy. No tak, jeżeli nawet chodzi o gry terenowe, które jednak w pewnych aspektach. No ja to widzę, po prostu wiem, że, ponieważ mam w domu dwie harcerki, dużą i mniejszą harcerkę, więc wiem, jak to jest, że one rzeczywiście czasem, ich zbiórki harcerek różnią się od zbiórek harcerzy. Kto tego raz spróbował, to tak jak ze szkołami. Teraz na Zachodzie następuje ponowne odkrycie tego, że w szkołach katolickich, gdzie na przykład są klasy męskie i żeńskie, edukacja przebiega szybciej. I nawet po prostu pewne akcenty kładzie się w innych punktach, a one i tak dają efekt typowy dla danej grupy. I to samo jest właśnie w ZHR-ze, w tym naszym wychowaniu harcerskim. Ja wiem, że jest dużo środowisk ZHP, które pracują podobną metodą. Mam sam kilku przyjaciół, którzy też tak pracują i jest to wygodne. Natomiast niestety u nas jeszcze pokotuje to pokłosie lat 70. i 60., kiedy zrobiono unifikację klas od drużyny. Próbowano to wszystko tak stłamsić i stworzyć taką modłę pionierską i wiele niestety środowisk takich mniejszych, czy gdzieś tam większych nawet, no nie? Niestety cały czas ciągnie sobie to taki ogon takiego właśnie socjalistycznego wychowania.
No i bywa tak z tymi ogonami. Dziękujemy panie Ilku.
I z tym powinniśmy coś zrobić. Dziękuję wszystkim, tak. Wszystkich pozdrawiam, czuwaj, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże i czuwaj, Krzysztof z Poznania.
Dobrze, prosimy bardzo.
Ja chciałbym powiedzieć na początku taką rzecz, że też przez wiele lat byłem harcerzem i zastępowym, przybocznym, później drużynowym. I zgadzam się, że jak najbardziej harcerstwo wielu rzeczy uczy i jest świetnym pomysłem i na wychowanie i spędzenie mu czasu przez młodego człowieka. Natomiast chciałbym taką może krótką refleksję swoją jako byłego instruktora odnośnie abstynencji, o której wspominał przed momentem tutaj Duch Hacmistrz na antenie.
Ja
chciałbym powiedzieć tylko tyle, że trzeba nam pamiętać, że ten 10 punkt prawa harcerskiego mówi również, a może przede wszystkim o czystości myśli, mowy i uczynków harcerza. I mamy także kilka innych punktów, 9 jeszcze w prawie harcerskim. I myślę, że czasami zapomina się o tym i traktuje się to prawo harcerskie tak bardzo wybiórczo i tylko pod kątem właśnie nie palenia papierosów i nie picia alkoholu. A myślę, że czasami należałoby także zwrócić uwagę i instruktorzy mogliby też popatrzeć na to, że czy my sami, czy nasi harcerze często gdzieś tam uciekają od tych innych punktów, a my przymykamy na to oko. Także myślę, że warto patrzeć na całość tego prawa harcerskiego i przyrzeczenia, a nie tylko wybiórczo traktować 10 punkt pod kątem abstynencji czy niepalenia papierosów.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem. No właśnie. Harcerz nie pali, nie pije, ale przecież dużo więcej wymaga się od harcerza.
Tak, to prawda. Oczywiście zgadzam się z panem Krzysztofem, że nie można traktować całego prawa harcerskiego tylko przez pryzmat tego jednego punktu. Natomiast no, ten punkt jest taki specyficzny, on zawsze był specyficzny, dlatego że on jest najbardziej taki, można powiedzieć, czarno-biały. To znaczy, jeśli jest punkt harcerz, na słowie harcerza polega na zawiszy, no to ciężko w zasadzie czasami stwierdzić, czy ten punkt jest łamany, czy nie. To znaczy, no, albo harcerz postępuje po rycersku, albo miłuje przyrodę i stara się ją poznać. To nie jest takie jednoznaczne, to w zasadzie trudniej zobaczyć moment złamania tego punktu prawa niż w punkcie 10, który też wszystkie punkty mówią, jaki harcerz jest, a ten jeden mówi, jaki nie jest. Mówi, że nie pije i nie pali. Więc nawet jeśli troszkę wypije, to już złamał. Dlatego on jest taki... zgadzam się, że nie jest najważniejszy, natomiast no, jest najbardziej widocznym punktem. I stąd może wokół niego jest tyle zamieszania, bo on jest najbardziej widoczny. I wśród instruktorów szczególnie, którzy przede wszystkim mają wychowywać swoim przykładem, no młodzież, dzieci są zawsze świetnymi obserwatorami i na pewno to zostanie zauważone. To, że ktoś nie przestrzegał na przykład 8 punktu prawa harcerskiego, harcerz zawsze pogodny, no ciężej tutaj wyciągnąć taki wniosek i powiedzieć, o, druh nie przestrzega ten punkt. No generalnie jestem pogodny, no czasami, to wiadomo, nie? A tutaj jest to jednoznaczne. Poza tym, no też fakt, że ten punkt jest... No nie chcę powiedzieć, że najtrudniejsze, ale dla wielu młodych ludzi jest takim, może i niezrozumiałym, ale bardzo trudnym do wypełnienia punktem. Bo jesteśmy tak kształtowani przez media, że to takie naturalne. W klasie ja pamiętam swoje początki harcerstwa, gdzie jechałem na wycieczkę klasową i to nie pić w 5 klasie podstawówki czy w 6 to jest naprawdę wyczyn. To jest naprawdę wyczyn, żeby nie zostać... jakoś odtrąconym od grupy przyjaciół z klasy i to naprawdę jest, no, w cudzysłowie wielkie dziwactwo. I ciężko jest, ja wierzę, że młodym ludziom jest bardzo ciężko jakby tego punktu nie łamać. Poza tym jest cała też w naszym związku dyskusja i też w rozmowach z różnymi instruktorami. Wielu mówi, że harcerstwo powinno wychowywać do trzeźwości, a nie do abstynencji. No to oczywiście jest gdzieś tam dyskusja prowadzona. Ostatnio były takie dyskusje. Był zjazd programowy, który mimo wszystko utwierdził ten punkt, to prawo harcerskie w takim formacie, w takiej formie, jakim jest obecnie. Czyli podtrzymał tą wartość, jaką jest abstynencja i zjazd, a więc najwyższa władza w związku postanowiła, że tego nie będziemy zmieniać, że to było zawsze wartością w ZHP i będzie do końca. Oczywiście, no to co tutaj też wcześniej druh wspominał, druh Irek, że no, Najlepszy przykład jest przykładem osobistym. Najlepsze wychowanie jest poprzez osobisty przykład. Jeśli ja mówię swoim harcerzom, nie pijcie, a sam gdzieś tam popijam, to jest w zasadzie zupełnie nic nie warte. Jest niestety też wielu instruktorów, którzy no, mają problemy z tym punktem. No i z tym jakby nie poradzimy. To można najwyżej, tak jak kiedyś to zrobił Kicham, taki ważny jakby podmiot w historii harcerstwa, który jakby sugerował instruktorom, żeby mieli na tyle odwagi, żeby z tego związku jakby wystąpić, jeśli nie są w stanie tych punktów przestrzegać. No na pewno ja też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że tutaj czegoś takiego apeluję, ale na pewno jest tak, że jeśli chcemy wychowywać bazując na wszystkich wartościach w prawie harcerskim, to musimy osobistym przykładem to prawo wypełniać. No, nie ma innej drogi, bo później tworzą się różnego rodzaju, no czasami słychać o jakichś patologiach w związku, że ktoś mówi, że 9 punktów jest ważnych, a 10 jest mniej ważny. No nieprawda, całe prawo jest ważne i ani ten jeden nie jest najważniejszy, ani reszta nie jest ważniejsza. Umiejętność już instruktora jest taka, żeby zwrócić uwagę harcerzom na to, żeby nie oceniali wypełnianie punktu tylko przez pryzmat 10 punktu prawa harcerskiego, tylko żeby starali się wypełniać wszystkie 10.
Jest audycja dla małżonków i rodziców i tutaj ta sprawa 10 punktu w prawie harcerskim dla rodziców jest też istotna, choć tutaj w punktach my nie mamy swoich obowiązków określonych. Jeżeli chcemy, by nasze dzieci nie paliły, nie piły, to przede wszystkim my musimy z tego zrezygnować, nawet jeżeli sobie to ulubiliśmy. No, chcemy wychować czy nie chcemy wychować? Tak, drodzy Państwo, chwila muzyki. Drodzy Państwo, godzina 23:03 już minęła. Zwykle o tej porze podajemy informacje. Zbliża się, proszę Państwa, czas na spotkanie par małżeńskich, które miały wesele bezalkoholowe, czyli tak zwane wesele. Powstało to na antenie Radia Maryja. Pozdrawiamy serdecznie księdza Władysława Zonzla, który był tutaj inicjatorem właśnie z tego radia, z tej anteny, tych spotkań, które się rozwijają. Czy mamy już połączenie z organizatorami kolejnego spotkania? Słuchamy.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rafał Bąk z Tarnowa, znaczy z okolic Tarnowa. Kłaniam się. Witam serdecznie i radośnie wszystkich słuchaczy Radia Maryja oraz prowadzących audycję i wszystkich gości zgromadzonych w studio. Pragnę podać informacje właśnie w związku z zbliżającym się weselem wesel. Szanowni słuchacze Radia Maryja, zbliżamy się właśnie do 14 już wesela wesel, czyli ogólnopolskiego spotkania małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. Jak wiadomo, odbędzie się ono w tym roku na ziemi tarnowskiej w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia. Podam może krótko organizatorów tegorocznego spotkania Wesela Wesel. Są to właśnie Stowarzyszenie Wesela Wesel, Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości Uzależnień Diecezji Tarnowskiej na czele z księdzem dyrektorem Zbigniewem Guzym oraz pan wójt gminy Skrzyszów, pan Józef Gądek. Nad 14. Weselem Wesel patronat honorowy sprawują Jego Ekscelencja biskup Wiktor Skwort, ordynariusz diecezji tarnowskiej, marszałek województwa małopolskiego pan Marek Nawara, pan Mieczysław Kras, starosta powiatu tarnowskiego i pan Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. Pragnę z tego miejsca w imieniu organizatorów zaprosić małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe z terenu całej Polski, a i spoza granic naszego kraju. Pragnę zaprosić do uczestnictwa w tym wyjątkowym spotkaniu. Zapraszamy także pary narzeczonych, które zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa, a swoich gości przyjąć na weselu bezalkoholowym. Program tegorocznego spotkania jest szczególny, ponieważ będziemy kroczyć śladami błogosławionej Karoliny Kuski, męczennicy, za której sprawą wiernie otrzymują wiele łask i cudów. Przemierzymy wspólnie drogę krzyżową szlakiem jej męczeństwa i będziemy uczestniczyć we mszy świętej w kościele parafialnym w Zabawie, gdzie znajdują się jej relikwie. Będziemy także uczestniczyć we mszy świętej, podczas której małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie. Będzie to msza święta w katedrze tarnowskiej, pod przewodnictwem biskupa Wiesława Lechowicza. I tradycyjnie już odbędzie się bal, oczywiście, który będzie poprzedzony marszem trzeźwości z kościoła pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie do Skrzyszowa, gdzie odbędzie się nabożeństwo trzeźwościowe, a po nim właśnie już nastąpi bal Wesela Wesel. Czeka nas także wiele atrakcji artystycznych, występy zespołów, grup folklorystycznych. Miałbym jeszcze jedną informację, ponieważ...
No właśnie, jako... gdzie się zgłaszać?
Właśnie, zgłoszenia prosimy kierować właśnie na stronie www.weselewesel.pl. Tam są dostępne wszystkie właśnie materiały zgłoszeniowe. I drogą elektroniczną są przyjmowane właśnie zgłoszenia na podany adres mailowy. Podamy także, możemy podać także telefony kontaktowe, gdyby nastąpiły jakieś, powiedzmy, trzeba było wyjaśnić pewne sprawy, więc jeśli można, to podam swój numer telefonu.
Proszę bardzo.
Jest to 691-323-888.
Powtarzam, 691-323-888. To jest komórkowy telefon.
Tak, to jest telefon komórkowy, bo takim dysponujemy tylko teraz.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
Jeszcze tylko jedną informację chciałem podać, bo mi umknęła, a bardzo ważna. To jest informacja dla rodzin, dla małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe z diecezji tarnowskiej. Ponieważ 29 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, w Szczepanowie koło Brzeska, w sanktuarium świętego Stanisława, biskupa i męczennika, odbędzie się diecezjalne spotkanie małżeństw, wesele wesel. Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie wszystkie małżeństwa. Rozpoczęcie tego spotkania jest o godzinie 13. Msza święta o 15.30.
Dziękujemy bardzo za tę informację i również zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Tarnowa na Wesele Wesel od 31 lipca do 3 sierpnia. 31 lipca wieczorem to się zaczyna.
Tak, tak, to tak. Zaczyna się od godziny 16.
Pozdrawiamy małżonkę i do zobaczenia. Z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, za tydzień 1 lipca naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Długosz. Temat: kształtowanie sumienia dziecka. Za dwa tygodnie, 8 lipca, naszym gościem będzie ksiądz dr Andrzej Cieślik. Temat: rozwiązujemy nasze problemy przed Panem Jezusem, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu, w której uczestniczymy jako małżonkowie i właśnie stawiamy pewne sprawy właśnie w Bożym świetle i przed Panem Jezusem, i okazuje się, że doświadczenie wielu rekolekcji mówi, że masę rzeczy, które były nie do rozwiązania, można rozwiązać właśnie w taki sposób. Drodzy Państwo, dzisiaj naszymi gośćmi są harcerze z Zielonej Góry. Temat: co harcerstwo może dać naszym dzieciom?
I prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Czyli ja mogę, tak?
Tak, prosimy bardzo. Jest pani
przede wszystkim szczęść Boże i czuwaj.
Szczęść Boże.
Serdeczne pozdrowienia dla drucha Grzegorza i drucha Leszka. Mówi druhna Maryna z Zielonej Góry. Chciałam powiedzieć tym, którzy mnie słuchają, czyli w zasadzie rodzicom, że harcerstwo od samego swojego początku, od swojego założenia, to już jest dobre 80 lat, zawsze było i dawało każdemu pokoleniu to, czego ono potrzebowało. Każdy mógł znaleźć dla siebie to, co najbardziej go interesowało. Z harcerstwa nie był nikt wyłączany. Przed wojną były drużyny, więc nie tylko o orientacji katolickiej, były drużyny oryginalne harcerskie, według na zasadzie prawa małkowskiego żydowskie w Krakowie. Były drużyny tylko i wyłącznie protestanckie i zasadniczo to wszystko było harcerstwo, Związek Harcerstwa Polskiego. Przy rzeczeniu swoim drużyny katolickie wypowiadały Bogu i Ojczyźnie. Pozostałe drużyny w prawie harcerskim i przy rzeczeniu używały określenia dobro najwyższe. A cały czas kierowano się prawem harcerskim. Do prawa harcerskiego były dostosowywane wszystkie sprawności, wszystkie umiejętności, a więc przede wszystkim praca dla siebie i nad sobą, i odpowiedzialnym za tą bezpośrednią pracą nad pojedynczym harcerzem był zastępowy. Był to ktoś, kto się najbardziej wybijał, ktoś, kto potrafił mieć wpływ na swoje koleżanki czy koledzy. Drużyny były naturalnie jednorodzajowe. I dawało to po prostu obowiązek, że podjęte zobowiązanie wykonania takiego czy innego zadania, czy części danej sprawności na przeciąg tygodnia, bo zbiórki odbywały się cotygodniowo, na następnej zbiórce po prostu zdawało się sprawozdanie, rodzaj takiej harcerskiej spowiedzi. Czasem zdarzało się, jak na przykład w moim przypadku, że moją zastępową była kuzynka. Ot i bieda, czasem trzeba było przyznać się, że człowiek coś czegoś nie zrobił, bo mu się nie chciało. A tego nie było wolno przecież. Jak się mogło harcerce nie chcieć? Od tego było harcerstwo, żeby właśnie się chciało, bo do tego się zobowiązało. I cały ten przeciąg czasu, kiedy harcerstwo nasze istniało, dawało ono ludzi naprawdę bardzo wybitnych. Przyjrzyjmy się wszystkim tym, którzy żyli od czasów przedwojennych, w czasie wojny, w czasie konspiracji do chwili obecnej, nie wyłączając hierarchów, że byli i mają w swoim życiorysie wpisane harcerz. Był harcerzem, nieprzeciętnym, nie pojedynczym, ale i harcmistrzem, czyli dochodził do tego najwyższego stopnia. I dlatego ja cały czas dążyłam dopóki jeszcze byłam czynną instruktorką, ażeby harcerstwo rozszerzać maksymalnie we wszystkich możliwych środowiskach, a więc szkoła, a więc w obrębie bloków. Tam, gdzie dzieci się znają, gdzie potrafią ze sobą współżyć, bo od tego momentu jest najłatwiej to zacząć, a i wtedy mają łatwiejszy wgląd w życie i pracę drużyny rodzice. Po prostu widzą, co się dzieje, ale i sami przez to zainteresowują się treścią prawa harcerskiego. I harcerze powinni pamiętać, że dowodem na to, że jest faktycznie harcerzem, ma przypięty na sercu krzyż harcerski. Krzyż, który jest wzorowany na najwyższym odznaczeniu państwowym, wojskowym, Krzyżu Virtuti Militari, który zobowiązuje do podjęcia po prostu maksymalnego wysiłku, do bohaterstwa. Stąd i dziesiąte prawo harcerskie w pełnym jego brzmieniu powinno być, no mimo wszystko, skoro się posiada krzyż, w pełni wykonywane i zachęcane po prostu swoim postępowaniem do wykonywania przez innych. To, że się komuś nie podoba, że jesteśmy trochę inni, to nie. Niech inni, patrząc na nas, widzą, że my po prostu potrafimy, przestrzegając prawa harcerskiego, żyjąc według niego, postępować na co dzień tak, jakbyśmy się zobowiązali.
Dziękujemy bardzo, druhno Maryno.
To tyle.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo.
Tak, druhno, bardzo dziękujemy, że druhna zadzwoniła. To ta nasza dyskusja na temat harcerstwa no, nie mogła pominąć takiej osoby jak druhna. Cieszymy się, że mamy druhnę u siebie. Ja to może zdradzę rąbek tajemnicy, uchylę, że druhna Maryna 23 kwietnia miała taką bardzo niezwykłą rocznicę. Było to 70 lat od momentu złożenia przyrzeczenia i co można zaobserwować u druhny, to no niesamowita sprawa, to znaczy 70 lat druhna jest wierna tym 10 punktom prawa. Mimo trudności, mimo trudnej sytuacji politycznej, mimo naprawdę ciężkiego, jakby ciężkich przebojów w życiu, czasami nawet i konieczności rezygnacji z jakichś planów, ideałów, mimo wszystko druhna była wierna tym punktom. To także pokazuje, że to nie jest coś nierealnego do wykonania. Można być wiernym i to być wiernym przez taki długi okres i za to druhnie bardzo, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd?
Jerzy z Dzierżoniowa. Chciałem powiedzieć, co zrobili harcmistrze i harcmistrzynie, żeby uchronić tą 14-latkę od usunięcia ciąży. Jaka to by była sprawność?
No, panie Jerzy, to jest dosyć już szczegółowy temat, żeby zadawać w tej chwili tutaj tego rodzaju pytania. Oczywiście wiele ludzi w tym kierunku przede wszystkim się modliło. Nie wątpię, że również harcerzy, ale to nie jest akurat w tej chwili temat, co harcerstwo może dać naszym dzieciom. Mówiliśmy, że również daje wychowanie do czystości i to jest właśnie to. Przede wszystkim wychowanie człowieka, który będzie silny na tyle sam w sobie, mając oparcie w rodzinie, mając oparcie w swojej wierze, w Bogu, by móc podejmować decyzje niekiedy nawet trudne dla siebie, choć wyglądające rzeczy bywają bardzo kuszące i przyjemne. I na tym się harcerstwo skupia, a nie na jakichś takich działaniach, które oczywiście powinny być i wynikać z wewnętrznej potrzeby, ale nie to, żeby one były sterowane odgórnie, czy nawet przez drużynowego, bo to nie stanowi istoty harcerstwa. Harcerstwo pracuje nad sobą. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A Lublin się odzywa. Zenobia Kitówna dzwoni.
Witamy Panią serdecznie.
A czuwaj harcerkom i harcerzom.
Czuwaj.
Tak. Ja może dwa słowa tylko do Pana Zdzierżoniowa. Wiele nastolatek co każdego roku usuwa dziecko, morduje dziecko. 10% w tym roku wzrosło do ubiegłych lat. To ten proceder wzrósł. Także proszę na barki harcerzy nie kłaść odpowiedzialności za awanturę wywołaną w mediach. Specjalnie wywołaną. Także w ogóle niestosowne było to przywołanie tej tragedii do sumień harcerzy, bo to się ma nijak, prawda? Ale teraz do rzeczy. Chciałabym troszeczkę uzupełnień dać, poza tym, że się bardzo cieszę, że harcerze występują w radiu i że był kontakt z obozem. Bo mimo tej teoretycznej, głębokiej wiedzy, jaką druhny i druhowie reprezentują, to ten smak przeżycia obozowego czy biwakowego jest niepowtarzalny i się nie uda w sposób teoretyczny przekonać ludzi do piękna harcerstwa. Więc od czego bym zaczęła? Przede wszystkim chodzi mi o to, że ruch harcerski musi być związany z tradycją. I tutaj może zabrakło tego słowa nawet i tego odwołania do tradycji. Nie może harcerz żyć tak, jakby się harcerstwo zaczęło wczoraj albo przedwczoraj. Jeżeli nie będzie ciągłości, jeżeli nie będzie właśnie tego ładunku i intelektualnego, i emocjonalnego, jaki zgotowała nam historia tego ruchu, no to będziemy ubożsi. To jest przecież już 90 lat. Także niebagatelna sprawa. Mieliśmy patrona świętego Jerzego, no to jest taki ogólny, powszechny święty. Różnie tam bywa z dociekaniem historycznym, ale mamy teraz świętego z XX wieku, świętego błogosławionego Wincentego Felichowskiego. I wydaje mi się, że tego harcerza, tego drucha trzeba bez przerwy młodzieży pokazywać, zwłaszcza chłopcom. I zacznijmy teraz od takiego momentu, co jest takie ważne, co daje harcerstwo dziecku, chłopcu, dziewczynce. Powiedziałabym, że przede wszystkim samodzielność, ale jeszcze trzeba dodać myślenia. Samodzielność myślenia. Człowiek musi dorosnąć do tego, żeby zrozumiał, że jest istotą rozumną. Czyli jak będzie samodzielnie myślał, to będzie budował w sobie pogląd na świat, pogląd na życie. Sens życia będzie pojmował i będzie odporny na zło. Człowiek myślący samodzielnie będzie odporny na zło. Będzie wiedział, co wybiera i będzie wiedział, co odrzuca. Czyli ta hierarchia wartości musi być przez niego zweryfikowana. Oczywiście przy pomocy rodziców w domu, przy pomocy szkoły, przy pomocy kościoła przede wszystkim, ale i przy pomocy harcerstwa. I teraz jest ciekawa rzecz. Kiedy chłopaczka albo dziewczynkę oddajemy, my rodzice, do zastępu jakiegoś, czyli do danej drużyny, prawda, to dziecko spotka się z tym, że w tej drużynie, w tym zastępie nie ma miejsca na lenistwo, na byle jakość, na mazgajstwo, że to w ogóle jest ośmieszone, wykpione i to nie pasuje do tego stylu życia. I kiedy dziecko powróci z jednej, z drugiej, z trzeciej zbiórki do domu, to rodzice się przekonywują, że nabiera dzielności, samodzielności i że rodzice widzą, że harcerstwo wspiera, że nawet daje to, czego nie mógł dać dom. Bo dziecko chce się pokazać wśród nowego otoczenia z jak najlepszej strony. A więc nie chce być mazgajem, nie chce być leniuchem, nie chce byle jak wykonać rzecz, posłać łóżko u siebie w domu czy prycze na obozie. I jeszcze chcę nawiązać do sprawy podziału na ruch żeński i męski. To nie jest tylko pomysł ZHR-u. to chwała wam ZHR-u, żeście dokonali tego podziału. To nie jest sprawa, że jest osobno naczelnictwo żeńskie i męskie. To tak było. Tak było w ruchu harcerskim, który był bardzo obfity, bardzo szeroki, ogromny, chociaż elitarny. Ale przecież harcerzy i harcerek były tysiące. I dziewczęta właśnie prezentowały rozwój w sobie cech dziewczęcych, kobiecych. One nie były chłopaczarami, nie nosiły się tak po męsku, nie naśladowały ani w języku, ani w sposobie bycia chłopców, tak jak to się dzisiaj dzieje, kiedy patrzymy w szkole czy na ulicy. Chłopcy natomiast są rycerscy. Chłopiec w harcerstwie jest rycerski. Chłopiec nie będzie manifestował swoich skłonności do słabości, tylko będzie reprezentował pokonanie tych słabości, a więc będzie czysty nie tylko w mowie, będzie czysty w sercu, będzie czysty w myślach. On, jego relacja z dziewczynką będzie prawidłowa, będzie moralnie czysta. I pojawi się romantyzm nie tylko wtedy, kiedy on jest na służbie nocnej, kiedy widzi zjawy, duchy, mgły jakieś, prawda, snują się po dolinach, jak to piosenka harcerska głosi, ale będzie przeżywał w romantyczny, poetycki, piękny sposób zachwyt dla innej płci, dla dziewczyny, a dziewczynka dla chłopca. Bo trzeba się wychować do miłości, trzeba wzrosnąć do miłości. Jeszcze następna sprawa, obrzędowość. Tu pięknie ksiądz mówił właśnie z obozu. Ładnie naśladuje harcerstwo ojciec Góra właśnie w stawianiu młodzieży pewnych takich figur, właśnie wywołaniu obrzędowości. W jednym roku to tam sól im proponuje, w innym roku jakiś inny atrybut. Oni tańczą, oni wytworzyli obrzęd świętowania na lednicy. To jest właśnie czar bycia razem, obrzędowość. Obrzędowość harcerska ma wielkie znaczenie. No i na koniec wreszcie radość. Z tego właśnie, że jestem odporny na zło, że samodzielnie myślę, że umiem wybierać. Rodzi się w sercu radość. I wtedy radość pozwala mi śpiewać. Harcerz nie jest słuchaczem piosenek. Harcerz śpiewa. Czy ma głos dobry, czy nie ma dobrego, czy ma dobry słuch, ale on jest rozśpiewany. Harcerz uprawia sport. To nie jest kibic ze stadionu. To jest chłopiec, to jest dziewczynka, która cieszy się tym, że osiąga pewne wyniki sportowe. I wtedy dopiero widzimy tę integralność w wychowaniu, że harcerstwo wychowuje ducha i ciało. I tą pełnię człowieczeństwa można uzyskać w życiu harcerskim. I chyba to by było tyle. Tyle chyba by było. Jeszcze bym powiedziała pani Marynie z Zielonej Góry, że teraz przejrzałam teksty różnych książek, że to nie jest tak, że najwyższe dobro. Owszem, najwyższe dobro wymieniają tam jacyś innowiercy, bo tak można było. Były takie drużyny. Natomiast prawo do końca miało w przyrzeczeniu Bogu i ojczyźnie. Słowa Bóg nie bało się harcerstwa. To nie były takie czasy, że Boga wypierano z życia publicznego. Także tylko to sprostowanie chciałabym dać. I byłoby tyle. Pozdrawiam. Życzę pięknej przygody, wspaniałych przeżyć i zdobywania właśnie tych wartości duchowych i pełnego rozwoju cielesnego. Czuj duch.
Czyli duch.
Do zobaczenia.
Bóg zapłać pani Zenobią.
Na jakimś obozie, na jakimś szlaku, prawda? Na szlaku wielkiej przygody. Co wiedzie nas poprzez świat. I jeszcze jedno słowo, że harcerz tworzy wielką światową rodzinę. Był prawda, taki światowy skautowy komitet, nie zapomniałem jak to się nazywa, harcerek, skautek i skautów. I chyba Związek Harcerstwa Polskiego należy do tego międzynarodowego biura skautowego. Tak mi się coś wydaje, że należy.
Tak, zgadza się, należy do, prawda, tak, do WAKS i do WOSM. Tak,
tak, tak. Czuj duch.
Czuj to. Z Panem Bogiem, Pani Zenobio. No i tak, drodzy Państwo, właściwie telefonami od już starszych, stażem harcerskim osób, instruktorek, czy wyższe stopnie harcmistrzów, harcmistrzyń. Kończymy właściwie tą audycję. No jeszcze nie kończymy, ale czas już nam się zbliża ku końcowi. Co jeszcze należałoby króciutko powiedzieć? Proszę bardzo. Zwracam się tutaj do druhien i druhów. No dziękuję przede wszystkim słuchaczom za współtworzenie tej audycji. Proszę bardzo.
To może jeszcze, skoro chwila czasu nastała, to mogę jeszcze ja powiedzieć, co dało mi harcerstwo na zakończenie.
Agata Brzozowska.
Tak, głównie dobra organizacja czasu i co się bardzo ceni i przydaje się w szkole, w życiu. Kiedyś, kiedy jeszcze harcerką nie byłam, było dosyć ciężko. Był u mnie z tym problem, czas przelewał się dosłownie między palcami, był czas na wszystko, a tak naprawdę nie robiło się nic. A odkąd zostałam tą harcerką, to nagle zaczęło mi starczać więcej czasu na naukę, nagle zaczęłam mieć jakieś tam prowadzić jeszcze bardziej bogate życie z przyjaciółmi, ze znajomymi, mogłam jeszcze rozwijać się w innych pasjach, typu śpiewanie czy gra na różnych instrumentach, także wszystko jest... Teraz tak połączone jedno z drugim, ale mimo wszystko harcerstwo dominuje. Raz się wejdzie, to już ciężko później zrezygnować z tak wspaniałej przygody.
I to, co się czas przelewał między palcami, no takie powiedzmy sobie leniuchowanie z braku organizacji czasu, wydawało się czymś naturalnym, a teraz leniuchowanie nie jest czymś naturalnym. Nie, tylko ten czas wypełnia się twórczo.
Tak, twórczo.
I z radością. I to cieszy. Jeszcze ktoś? Drugi Grzegorz.
Ja chciałem tylko jeszcze na koniec wspomnieć o dwóch rzeczach. O pierwszej, pierwsza jest następująca. Mówiliśmy tutaj o pewnych cechach i metody i tego, jak harcerstwo i kogo w zasadzie harcerstwo powinno wychowywać. Ważne jest też to, że myślę, że często to się udaje i mamy też takie informacje zwrotne, że jakby środowisko zewnętrzne, wiele osób widzi to i docenia. Kilka lat temu słyszałem o pewnej dużej firmie warszawskiej produkującą sprzęt elektryczny, która zwróciła się z prośbą do naszej organizacji z prośbą o jakby zaproponowanie harcerzom pracy w ich firmie. Szefostwo tej firmy doszło do takiego wniosku, że no dobry pracownik w dzisiejszych czasach to jest naprawdę skarb i mimo, że ktoś jest fachowcem, ale kręgosłup moralny ma no, niezbyt dobrze ukształtowany, jest nieuczciwy, to w zasadzie jest kiepskim pracownikiem. Więc dlatego zwrócili się z prośbą do organizacji harcerskiej, żeby jakby postawić od razu na ludzi, którzy, ponieważ są harcerzami, to powinni być prawdomówni, rzetelni, pracowici, odpowiedzialni i tak dalej. Więc no, było nam bardzo miło, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, że ktoś po prostu jakby to docenia. Ktoś zwraca uwagę na to, że aha, skoro harcerstwo tak wychowuje, to znaczy, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taki pracownik będzie dobrym pracownikiem. Oczywiście trzeba go wyszkolić, oczywiście wiedzę i umiejętności trzeba nabyć, ale bardzo dobre jest to, że ktoś to docenia. I jedna rzecz, o której już też wspomniała troszeczkę druhna Maryna, mianowicie o tym zainteresowaniu rodziców. To jest bardzo ważne i dobrze, żeby to wybrzmiało jeszcze na koniec, że my chcemy być partnerem w wychowaniu i drużynowym, młodym, którzy tutaj siedzą także w studiu, jest naprawdę dużo łatwiej, kiedy rodzice pomagają, kiedy się interesują, kiedy na spotkaniach z rodzicami taki drużynowy usłyszy, to my chętnie pomożemy, tylko powiedzieć co, transport możemy załatwić, to możemy załatwić, tu możemy coś pomóc, tu możemy coś dopowiedzieć, może warto, nie wiem, to żebyśmy my porozmawiali, nie wiem, z dyrektorem albo z jakimiś władzami osiedla i tak dalej. Ta pomoc rodziców jest naprawdę nieoceniona. Jeśli się interesują tym, co się dzieje na zbiórce, jeśli się włączają w tą pracę i pomagają drużynowemu, to wtedy naprawdę to jest takie koło, ale bardzo pozytywne. To harcerstwo wspiera rodziców w wychowaniu, ale to jak rodzice wspierają jeszcze harcerstwo, to się świetnie uzupełnia. I naprawdę dziękujemy tym wszystkim rodzicom, którzy interesują się i włączają się w pracę drużynowego.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już czas się kończy, ale jeszcze zostało do nas skierowane pytanie dotyczące różańca rodziców za dzieci. Jak wiadomo, jest to strona internetowa www.różaniecrodziców.pl, różaniec rodziców bez polskich znaków pisane razem. Chodziło o rekolekcje, na które można się zgłaszać, prowadzone przez tą wspólnotę Maranata w Gdańsku. Kto nie może wejść na tą stronę internetową, bo nie ma internetu, to proszę skierować w takim razie swoje zapytanie w sprawie rekolekcji, pisząc list na adres parafii archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Gdańsk-Oliwa 80330, kod 80330, ulica Biskupa Nowickiego 5. I tam proszę skierować pytanie odnośnie rekolekcji, które odbywają się, prowadzone przez wspólnotę Maranata. Mówimy o trosce rodziców za dzieci, mówimy o modlitwie. Może to spotkanie tutaj też zakończmy modlitwą. Proszę bardzo, panie druhu Grzegorzu.
Chcielibyśmy zakończyć modlitwą w intencji harcerzy i harcerek za stawiennictwem błogosławionego Drucha Wicka, naszego patrona. Przez krzyż cierpień i życia szarego z Chrystusem do chwały zmartwychwstania. A ty, błogosławiony harcerzu, harcuj dalej wśród harców gwarnych całej rodziny harcerskiej i wypraszaj nam łaskę, a my obiecujemy współdziałać z tobą i po harcersku wydobywać się z tego, co przeciwne miłości odwiecznej. Daj nam, błogosławiony Druhu Wicku, iść krok po kroku w górę. Dopomóż nam odnieść zwycięstwo i daj tę łaskę, abyśmy w naszych harcach nigdy nie ustali. Amen. Amen.
Podaję strony do modlitwy komplety. Hymn Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia w tomie trzecim na stronie 1017, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z tekstów po drugich nieszporach niedziel i uroczystości. W tomie trzecim na stronie 1022, w wydaniu skróconym na stronie 1175. Antyfona końcowa Pod Twoją obronę. Strona 1019, a w wydaniu skróconym na stronie 1172.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwolił z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami. Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Serdecznie Bóg zapłać, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych w audycji dla małżonków i rodziców. Dziękujemy naszym gościom z Zielonej Góry. Z daleka przyjechali i jeszcze daleka droga przed nimi. Dziękujemy druhnom Malwinie Król, Asi Gajewskiej, Agacie Brzozowskiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Oraz druhom Michałowi Skubijowi, Grzegorzowi Bazydło. Bóg zapłać.
Był zapad. Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tę audycję i do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbietę
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.